Radiowy poradnik medialny.
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji opowiemy o przyszłotygodniowym wydarzeniu, tak zwanym Czarnym Piątku, bo to właśnie każdego roku w okolicy Black Friday z każdej strony atakują nas reklamy i promocje. Zarówno stacjonarnie, na billboardach, jak i w internecie, otwierając prawie każdą stronę internetową czy swoją pocztę. O fenomenie Black Friday rozmawiam z dzisiejszym gościem, analitykiem trendów gospodarczych Januszem Pietruszyńskim. Black Friday i Cyber Monday to nadal jest wielkie wow u nas w Polsce i siadamy do komputera i chcemy kupować, bo są super obniżki? Czy to u nas tak nie działa?
Polska cały czas jest na fali wzrostowej. My późno zareagowaliśmy na modę, jaka została stworzona wokół Black Friday, a potem tego Cyber Monday, bo to na początku była moda, a dopiero później duże firmy, duże marketplace'y, duże sklepy internetowe włączyły te dwie daty do swoich strategii. To, co dzieje się wcześniej, przez kilka tygodni przed Black Friday, ale również co dzieje się później, po Black Friday, jest elementem takiej długofalowej strategii, która ma skumulować zakupy w trudnym okresie dla handlu. Dlatego, że ten okres jest okresem, który poprzedza szczyt świąteczno-noworoczny. I pamiętajmy, że już 26 grudnia, w czasie Świąt Bożego Narodzenia, ruszają wyprzedaże. W związku z tym jest taka teoria, że Black Friday został wymyślony, został sztucznie wykreowany po to, aby bardzo mocno stymulować handel tradycyjny, czyli sklepy stacjonarne, oraz handel internetowy na początku milenium, właśnie po to, aby dać wsparcie korporacjom i uwolnić przestrzenie na magazynach. I taka jest geneza tego wydarzenia komercyjnego, bo jest to naprawdę bardzo duże wydarzenie. I tak jak wspomniałem, Polska dołączyła do tej mody nieco później, ale nadrabiamy zaległości i na pewno nieuprawnione jest twierdzenie, że tutaj coś się kończy, albo że zainteresowanie zakupami podczas Black Friday spada. Wręcz przeciwnie, z roku na rok coraz więcej osób ma świadomość, że warto poczekać do tej daty i wtedy zrobić zakupy.
Ale nie są to takie obniżki, takie promocje, jakie widzimy za granicą, za oceanem.
I to jest bardzo dobre pytanie. Co tak naprawdę kusi nas w Black Friday oraz w następującym po tym wydarzeniu, tak zwanym cyfrowym poniedziałku? Kusi nas wewnętrzne przekonanie, że będzie taniej. Natomiast wymaga to coraz większej pracy od nas, coraz większego zaangażowania, coraz większego poszukiwania, gdzie te obniżki albo te promocje, albo te rabaty są najbardziej atrakcyjne. I tutaj docieramy do etyki prowadzenia biznesu, ponieważ bardzo dużo korporacji wysyła na Black Friday małą część swojego katalogu, symbolicznie obniżając ceny, bo wiedzą, że konsument i tak przyjdzie ze swoim portfelem tradycyjnym albo cyfrowym i zrobi zakupy. Dlatego będziemy słyszeli o tym, że jest dużo promocji, będziemy słyszeli o tym, że jest dużo okazji na Black Friday, ale jak wejdziemy nieco głębiej w ten komunikat, to okaże się, że w promocji jest tylko 100 artykułów, albo 100 produktów, albo 100 indeksów w sklepie internetowym i maksymalne rabaty sięgają na przykład 10%. Ale firmy znają się na tym, one umieją ten Black Friday'owy marketing, dlatego na pierwszej stronie sklepu internetowego kusił nas będzie olbrzymi baner reklamowy, który będzie nas informował, że jeden produkt z katalogu został obniżony, jeżeli chodzi o cenę bazową, aż 80%. Ale to będzie tylko jeden produkt. I to jest taka zabawa. Dobra wiadomość jest taka, że my w tej zabawie uczestniczymy z coraz większym potencjałem, jeżeli chodzi o wiedzę i doświadczenia. My już wiemy, w co oni z nami grają. Wiemy też, kiedy zacząć się interesować tymi wyprzedażami. Kiedyś była taka teoria, że najlepsze okazje są tuż po północy, kiedy Black Friday się rozpoczyna. A to się zmieniło w ostatnich latach, bo okazuje się, że duże firmy, które organizują sprzedaż komercyjną w internecie na naprawdę gigantyczną skalę, przesuwają celowo najbardziej atrakcyjne promocje na godziny późniejsze. Dlaczego? Chodzi o to, żeby Black Friday nie trwał tylko godzinę. Żeby nie było tak, że Black Friday rozpoczął się o północy i o pierwszej w nocy konsumenci przestają się interesować tym wydarzeniem. Jak siecią komercyjnym, marketerom, wszystkim, którzy odpowiadają za to, jak stymulować nasze zachowania konsumenckie, zależy na tym, aby Black Friday trwał cały dzień, całą dobę, aby to zainteresowanie się rozkładało godzina po godzinie w miarę równomiernie. Dlatego proszę obserwować, bo w Black Friday, kiedy państwu będzie się wydawało, że około 20 wszystko co najlepsze zostało już wykupione albo wszystkie promocje już się skończyły, podczas gdy właśnie w wielu miejscach dopiero wieczorem w Black Friday najlepsze promocje dopiero się zaczną.
To jak nie dać się nabrać na te wielkie banery, na te klikanie i kupić coś, co jest albo niepotrzebne, albo tak naprawdę niezbyt przecenione?
Najlepiej sporządzić listę rzeczy, na których nam zależy i których faktycznie potrzebujemy dla siebie albo dla bliskich, bo proszę pamiętać, że my w Black Friday kupujemy też prezenty na święta i jesteśmy też, jeżeli chodzi o takie rytuały społeczne w Polsce, w samym środku bardzo popularnych listopadowych imienin i tak zwanego Małego Mikołajka na 6 grudnia. Dlatego najlepsza jest lista podręczna albo tak zwana checklista produktów albo usług, bo my jeszcze nie doszliśmy do punktu, że na Black Friday nie są wystawiane tylko produkty, ale również dostępy, usługi, na przykład abonamenty do platform streamingowych, ale to może o tym za chwilę. I według tej listy przygotować sobie poszukiwania i szukać konkretnych produktów, bo przeglądanie wszystkich atrakcyjnych ofert i promocji w Black Friday, jak sądzę, wymagałoby wzięcia dnia wolnego. Tego jest tak dużo i jest to czasochłonne. Dlatego najlepiej sporządzić sobie tych top 10 produktów albo usług, na których mi najbardziej zależy, lub członkom mojej rodziny i poszukiwać właśnie atrakcyjnych cen w poszczególnych kategoriach. I ta lista, jak sądzę, nie będzie wielką niespodzianką. Na pewno będzie to sprzęt RTV AGD raczej drobniejszy niż ten duży typu lodówki czy pralki. Może być to cyfrowe uczestnictwo w kulturze, mogą być to książki, mogą być to podcasty płatne, które na Black Friday stają się tańsze albo w ogóle bezpłatne. Mogą być to dostępy do takich platform jak Spotify, czy HBO, czy Netflix, czy Disney, Prime i tego jest znacznie więcej. Proszę pamiętać, że na Black Friday wystawiane są również świadczenia dotyczące naszego zdrowia, naszej kondycji fizycznej i psychicznej. Możemy taniej kupić dostępy do porad, możemy taniej kupić treningi, możemy taniej wykupić lekcje języka obcego na nauce, którego zależy nam albo zależy naszym dzieciom. Cała lista możliwości, ale jak Państwo słyszycie, ona już zaczęła się w czasie tej rozmowy rozrastać. Dlatego musimy się zdyscyplinować i utworzyć sobie maksymalnie 10 produktów i usług i poszukiwać promocji. To się opłaca. I pod tym hasłem mamy dwoje beneficjentów. To się przede wszystkim opłaca tym, którzy sprzedają. To nie jest przypadek, że oni to robią, o czym powiedzieliśmy sobie na początek, bo wyniki sprzedażowe w tych dwóch dniach, zwłaszcza w tym pierwszym dniu, w tym Black Friday, są oszałamiające. Sieci handlowe, sklepy internetowe i duże platformy potrafią sprzedać gigantyczne ilości usług i towarów, ale to się opłaca również nam, konsumentom. Pod warunkiem, że faktycznie będziemy potrafili docenić ten rabat, bo czasami kupujemy na niskim poziomie rabatów, na przykład 5%, tylko po to, żeby pochwalić się, że tak, kupiłem coś albo uczestniczyłam w Black Friday. To jest taka czysta psychologia. I drugi aspekt to jest faktyczna potrzeba. Czy my rzeczywiście potrzebujemy kupić te rzeczy? Czy bardziej zależy nam na tym, żeby zabrać się na ten wielki emocjonalny pociąg z napisem Black Friday, bo w biurze wszyscy od rana o tym rozmawiają, bo w pracy koleżanki się chwalą, że sobie już przygotowały kilka produktów i my nie chcemy być obok tej zabawy, chcemy też w tym uczestniczyć. Ale pytanie, które tu wybrzmiało, jest kluczowe i odpowiedź też jest bardzo potwierdzona. Te ceny w tych dwóch dniach naprawdę bywają bardzo atrakcyjne i warto sobie wyszukać produkty, które wcześniej miały cenę dla nas niedostępną i sprawdzić, czy nam się to opłaca.
Jak Polacy kupują w internecie? Pod wpływem emocji?
Niestety nie. My już przeszliśmy do drugiego etapu. W tej chwili kupujemy pod wpływem rekomendacji. My wybieramy produkty i usługi podczas procesu, który składa się w tej chwili z 7 elementów. Około 20 lat temu to było 5 elementów. I tym najważniejszym elementem dzisiaj jest porównywanie cen oraz sprawdzanie opinii. My kiedyś ulegaliśmy impulsom, bo nam się coś podobało, bo byliśmy na bardzo wczesnym etapie doznawania kapitalizmu, a dzisiaj chcemy usłyszeć, czy ktoś z naszych znajomych już ma ten produkt, czy z niego korzysta, czy jest zadowolone i uwaga, czy go nie odsprzedał, dlatego że mówimy też o rynku wtórnym. Dlatego jeżeli poszukujemy jakiegoś urządzenia albo potrzebujemy usługi i wynajdujemy, to sprawdzamy w różnych miejscach, jak kształtują się ceny, a następnie wchodzimy do takiego bardzo dużego cyfrowego uniwersum z forami, gdzie są opinie. Czasami też sami umieszczamy takie posty w mediach społecznościowych, czy ktoś z Was korzystał i może coś o tym powiedzieć. Potrzebujemy uspokojenia i potrzebujemy potwierdzenia, że to będzie przemyślana decyzja, zwłaszcza dla osób, które mają problemy z podejmowaniem decyzji, bo mnogość wariantów i opcji w internecie powoduje, że my bardzo szybko jesteśmy zagubieni. Dobrym przykładem są zakupy wakacji zimowych albo letnich. Ofert jest bardzo dużo, wszystkie hotele mają piękne zdjęcia, wszystkie hotele kuszą nas opisami i wszystkie hotele mają coraz bardziej podobne pakiety. I wszystkie leżą w atrakcyjnych miejscowościach. Który hotel wybrać? Dlatego czytamy te opinie, które tam są umieszczone, ale już w tym procesie my wiemy, że te opinie też zostały wykupione, więc idziemy na YouTube'a, oglądamy filmiki turystyczne, zaglądamy na TikToka, a na samym końcu idziemy do naszego medium społecznościowego i pytamy, czy ktoś z Was był w tym hotelu, w tym kraju i coś może mi powiedzieć? I dopiero wówczas podejmujemy decyzję.
Wow, to ciekawe.
To jest proces, który się nie zakończy. To jest kolejny etap, dlatego że w tej chwili zakreśliłem rolę, w której my poszukujemy. Ale my po chwili, kiedy już kupimy albo wrócimy z tych wakacji, wchodzimy w drugą rolę, zaczynamy polecać, zaczynamy się chwalić. My stajemy się trochę takim autorytetem dla naszych znajomych. I tutaj proszę pamiętać też o sile opinii społecznej w internecie. Kilka solidnie uzasadnionych opinii czy złych recenzji potrafi zamknąć lokal gastronomiczny, potrafi odciągnąć klientów od restauracji, potrafi pewną firmę w ogóle zrepozycjonować na rynku. I o ile te doznania, o których teraz rozmawiamy, dotyczą pokoleń środkowych, to pamiętajmy, że w młodszych pokoleniach dochodzą jeszcze względy etyczne. Wystarczy kilka opinii o tym, że w tej firmie źle traktuje się pracowników, albo pracownicy nie otrzymują na czas pensji, albo dochodzi do sytuacji mobbingowych i te opinie sprawiają, że my nie pójdziemy już do tej restauracji. Mówię teraz z perspektywy osób, które urodziły się po roku 2000. Dla nich te względy społeczne, względy etyczne, sposób zachowania się w firmie, w relacji do pracowników jest kluczowy do podjęcia decyzji, czy ja w ogóle chcę być klientem tego rodzaju przedsiębiorstwa.
Z jednej strony piękne, z drugiej strony przerażające, że w tak krótkim czasie coś może się zamknąć.
Tak, ta dekada w ogóle jest bardzo dynamiczna i tych procesów jest sporo, bo pamiętajmy, że 10 lat temu byliśmy na samym początku zainteresowania Black Friday, bo dzisiaj o tym rozmawiamy. Tego święta Cyber Monday, czyli tego cyfrowego poniedziałku w ogóle nie było, bo też kultura cyfrowa nie była aż tak mocno wypromowana. Dzisiaj jest tego bardzo dużo. Ale to jest dobre pytanie, co będzie za 10 lat, bo od tego też zaczęliśmy nasze spotkanie. Czy ta moda na Black Friday utrzyma się? Wszystko wskazuje na to, że nie, ponieważ coraz więcej firm przeżywa po Black Friday kryzys. Ludzie przyszli jednego dnia kupić dużo rzeczy i wydali dużo pieniędzy. I mamy końcówkę listopada. I potem przez miesiąc te firmy potrafią nic nie zarabiać, bo wszyscy wiedzą, poczekajmy na wyprzedaże świąteczno-noworoczne. No tak. A koszty są stałe. Trzeba zapłacić pracownikom, trzeba opłacić czynsze w galeriach handlowych, trzeba ponosić koszty działalności gospodarczej. Dlatego w tej chwili już się pojawiły firmy, które urządzają coś takiego jak Black Weekend. Czyli jakby rozciągają to. Albo Black Week, czarny tydzień. Żeby to nie było takie skumulowane tylko na jednym piątku. I tutaj znowu gra trochę psychologią konsumencką, trochę też porządkowanie swojego katalogu, żeby nie robić właśnie takiej sztucznej kumulacji. W tle tego wszystkiego, proszę Państwa, jest proces, którego my w momencie zakupu nie widzimy. On jest trochę lekceważony, bo my kupujemy w promocji, a nie czytamy na dole, że dostawa jest za 14 dni, bo Black Friday powoduje klincz logistyczny we wszystkich firmach, które zajmują się wysyłkami i my czasami jesteśmy tak bardzo zapatrzeni w atrakcje, jakie dostarcza nam Black Friday, że w ogóle nie zwracamy uwagi na to, że cena, która jest niska, kupiona jest wysokim kosztem w postaci oczekiwania. Rekordowe terminy dostaw ofert specjalnych z Black Friday wynoszą czasami 60 dni.
Wow.
To oznacza, że my kupimy tanio pod koniec listopada, a dostaniemy ten towar dopiero w styczniu. I to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w momencie, kiedy na Państwa małych ekranach, na laptopach, na dużych komputerach pojawią się kuszące sygnały, zbliża się Black Friday, nie przegap tego, dołącz do nas, zainteresuj się. Proszę rozczytać tę ofertę, bo tam mogą być różnego rodzaju niespodzianki.
To na koniec tylko zapytam, jak zrobić bezpiecznie te zakupy?
Najlepiej użyć jednorazowej karty kredytowej w internecie. Większość polskich banków oraz takich tak zwanych fintechów, czyli aplikacji do transakcji, oferuje coś takiego jak jednorazowa karta. To wygląda, proszę Państwa, w ten sposób, że dla danej transakcji koszykowej, w momencie kiedy Państwo załóżmy macie produkty za 1000 zł, generowana jest karta, która fizycznie nie istnieje. Jej nie ma w portfelu. Ona posiada numer. Wypełniamy wszystkie dane w formularzu tego sklepu internetowego, wpisujemy numer tej karty, zasilamy tę kartę kwotą tej transakcji, klikamy przycisk zapłać, a następnie ta karta znika z internetu. Czyli boty nie mogą jej przechwycić, nie można się na tę kartę włamać, nie można tej karty zhakować. Karty jednorazowe są w tej chwili najbardziej bezpiecznym narzędziem do zakupów w internecie. Są też bardzo mocno promowane przez polskie banki. Jeżeli Państwo zapytacie w swoim banku, w większości te karty oferowane są bezpłatnie, nie ma żadnych opłat. Mówi się o tym, że w czasach, kiedy kradzieży tożsamości i ataków hakerskich na nasze konta, na aplikacji bankowej, na karty jest dużo i będzie coraz więcej. Warto przejść przez ten proces edukacji, warto się oswoić z tym, że istnieje coś takiego jak karta na jedną transakcję.
Radiowy poradnik medialny.